W tym cyklu kateches zostały nam jeszcze dwie, dzisiejsza i ta, która będzie w przyszłą niedzielę. I potem rozpoczniemy nowy cykl, ale na krótko, bo później już będzie Wielki Post. A dzisiaj o gestach i postawach w czasie mszy świętej. To, co robimy w czasie mszy świętej, nie jest bez znaczenia. Wiemy, że centrum życia duchowego każdego katolika stanowi Eucharystia. Już przez ojców Kościoła zaliczana była obok nauki wiary, wspólnoty i modlitwy do czterech skarbów, które należy strzec z jakimś ogromnym pietyzmem, szacunkiem, ale też i bojaźnią. Bojaźnią to znaczy nie lekceważymy tego wszystkiego, co w Eucharystii się dzieje. Duże znaczenie w takim dobrym przeżyciu Eucharystii, liturgii mszy świętej odgrywają postawy i gesty ciała. Zachowywanie przez wszystkich uczestników jednolitych postaw ciała jest znakiem jedności członków chrześcijańskiej wspólnoty zgromadzonych na sprawowanie świętej liturgii. Te postawy wyrażają i kształtują duchowe przeżycia uczestniczących w danej celebracji. To słowa wyjęte z ogólnego wprowadzenia do mszału rzymskiego. Podobnie jak zewnętrzne zachowanie człowieka wynika z tego, co mamy w sercu, czyli z naszego wewnętrznego usposobienia, tak również w liturgii zewnętrzne wykonywanie pewnych gestów staje się i ma się stać też przeżyciem tego, co dzieje się w naszym wnętrzu podczas Eucharystii. Ale z drugiej strony przyjmowanie tych zewnętrznych postaw ma nas prowadzić do wewnętrznego przeżycia. Do wewnętrznego przeżycia, czyli rozbudzić w nas tę wewnętrzną cześć i szacunek dla Pana Boga. Tak jak ludzie okazują sobie miłość i uczucia za pomocą znaków oraz gestów, tak i w liturgii postawy i gesty stają się znakami naszej miłości do Pana Boga. Dlatego ważne jest, by były wykonywane ze starannością, z czcią i skupieniem. I pierwszym takim gestem, na który prowadząc ministrantów w naszej parafii od ponad 10 lat, zwracam uwagę, zresztą od początku mojego kapłaństwa, żeby w czasie liturgii, myślę, że to widać bardzo z tamtej strony, trzymać ręce złożone tak, a nie tak, albo tak. Zawsze uczniom tłumaczyłem w szkole, że taka postawa to jest postawa siuranta, z uśmiechem mówiąc. Natomiast to jest postawa oranta. Oro orare znaczy modlić się. Dlaczego to jest takie istotne i ważne? Oczywiście tak nie jest też źle, ale tak jest poziom wyżej. Chodzi o to, że bardzo łatwo nam te paluszki uciekają, się składają, ręce opadają, a myśli nasze biegną już do różnych spraw. Kiedy zwracamy uwagę na ten gest palców, które wskazują nam na niebo, wskazują nam na kierunek naszych myśli, kiedy staramy się o to zadbać, to też i nasze wnętrze zaczyna być nastrojone na odpowiednią muzykę, czyli na odpowiednie przeżycie tej liturgii. Zgodnie z przepisami Kościoła, idźmy dalej. Wszyscy stoimy od rozpoczęcia śpiewu na wejście albo od początku wejścia kapłana do ołtarza aż do kolekty włącznie. Kolekta to ta modlitwa, która zaczyna się od słów módlmy się i kiedy się kończy, kiedy wyśpiewamy amen, wtedy dopiero siadamy. Stoimy podczas wyznania wiary, stoimy podczas modlitwy powszechnej. Postawa stojąca jest bardzo istotna i jeżeli nie najważniejsza w liturgii, bo najstarsza ze wszystkich, jest wyrazem uszanowania. W wielu krajach spontanicznie na widok osoby wyżej postawionej przybiera się postawę stojącą. Podczas liturgii postawa stojąca jest też zewnętrznym znakiem głębokiego szacunku dla Boga jako najwyższego Pana. Postawę stojącą przybierają także osoby pośredniczące między dwiema stronami. W szczególny sposób przysługuje ta postawa stojąca przewodniczącemu liturgii, czyli celebransowi, czyli kapłanowi. On staje jako pośrednik między całą społecznością wiernych a samym Bogiem. Stąd kapłan sprawujący mszę świętą przez większość czasu trwania liturgii stoi. Zauważcie, że tak jest. Na przykład homilia. Kapłan stoi. I wiele, wiele innych momentów. Stanie, postawa stojąca jest także znakiem naszej radości z odkupienia. Dlatego od czasów apostolskich przy sprawowaniu misteriów zbawienia przyjmowano postawę stojącą, zwłaszcza w niedzielę na pamiątkę zmartwychwstania Chrystusa i w czasie wielkanocnym. W postawie stojącej ojcowie Kościoła widzieli również symbol wolności dzieci Bożych, uwolnienia od grzechu, od śmierci, od szatana. Popatrzcie, ile bogactwa jest w tej postawie stojącej, zapisanych, zawartych. Jest jeszcze jedna wartość postawy stojącej. Postawa stojąca oznacza gotowość do podjęcia działania w liturgii, pewną dyspozycyjność. Jeżeli siedzę, to jestem gotowy do tego, żeby trochę posiedzieć i czasem nie chcę się wstać. Ale jak stoję, to jestem już gotowy tak naprawdę do drogi, gotowy do działania. Szczególną odmianą postawy stojącej jest procesja. Łacińskie słowo procedare oznacza iść, oznacza kroczyć. Czyli faza stojąca wchodzi w fazę kroczącą. W czasie procesji przemieszczamy się z jednego miejsca na drugie. Nie jest to jednak droga bez celu, nawet jeżeli jest czasem bardzo krótka. Na przykład bardzo krótką procesją jest postawa wejścia do ołtarza na początku mszy świętej przez asystę, przez liturgię. Ta symbolika procesji liturgicznej przypomina nam wędrówkę narodu wybranego z niewoli egipskiej do ziemi obiecanej. Kościół nowy, lud Boży, pielgrzymuje za Chrystusem i pielgrzymuje z Chrystusem do nowej ziemi obiecanej, czyli do nieba. Dlatego często na czele procesji niesiony jest krzyż, jako znak przejścia Pana ze śmierci do życia. Idziemy za Chrystusem. Kolejna postawa to postawa siedząca. Właśnie teraz to, bracia i siostry, robicie, aczkolwiek teraz nie ma liturgii, bo już jesteśmy po liturgii. To już jest katecheza. Liturgię zakończyliśmy słowami idźcie w pokoju Chrystusa. Ale kiedy siedzą wierni? Ogólne wprowadzenie do mszału rzymskiego mówi: wierni siedzą podczas czytań przed Ewangelią i psalmu responsoryjnego, w czasie homilii i przygotowania darów. Postawa siedząca według starożytnego zwyczaju przysługiwała urzędnikom, nauczycielom i sędziom jako znak władzy i godności. Sam Chrystus nauczał siedząc. Biskup zasiadał na swojej katedrze i z niej nauczał oraz przewodniczył liturgii. Podobnie czynił prezbiter, sprawując sakrament pokuty. Kapłan zajmuje postawę siedzącą na znak powagi urzędu, który pełni w imieniu i w obecności Chrystusa. Wierni w Kościele nie zawsze siedzieli. Nie zawsze tak było. Przez całe wieki w świątyniach nie było w ogóle ławek. W średniowieczu podczas długich nabożeństw uczestnicy liturgii wspierali się na specjalnych laskach różnego kształtu. Miejsca siedzące przewidziane były tylko dla duchowieństwa. Siedzenia dla wiernych wprowadzili dopiero protestanci. Za ich przykładem poszli katolicy, dodając jeszcze do ławek klęczniki. Czyli od początku tak wygodnie nie było. Chociaż nie wszystkie ławki są wygodne i nasze ławki, mam tego świadomość, nie są zbyt wygodne, jeżeli chodzi o oparcie. A przynajmniej część tych ławek, bo niektóre z przodu są wygodniejsze, a potem dalej zostały jakoś inaczej zrobione. Więc mam tego świadomość, jak jest długie kazanie albo długa liturgia, ile was to, bracia i siostry, kosztuje. Dlatego podziwiam za wytrwałość i ufam, że jest to silna wiara. Idźmy dalej. Po Soborze Watykańskim II zalecano, aby wiernym wyznaczyć miejsca ze specjalną troską, aby i wzrokowo, i duchowo mogli należycie brać udział w świętych czynnościach. Siedzenie jest postawą ucznia słuchającego. Jest znakiem skupienia, znakiem przyjmowania i rozważania Słowa Bożego. Siedząc, nigdy w Kościele nie zakładamy nogi na nogę. Nie wyciągamy ich przed siebie, ani nie bawimy się nogami, stopami. Czasem to ministrantom trzeba powiedzieć, tym młodszym zwłaszcza. I mówię, w czasie, gdy przyjmujemy postawę siedzącą, generalnie dłonie powinniśmy trzymać na kolanach, ale to jest tak idealnie. Nie powinno się także stawiać nóg na klęczniku. Dlaczego? Bo potem tam klęczymy, więc sobie brudzimy te klęczniki. Oczywiście w ramach obrzędów wstępnych i liturgii słowa w zasadzie nie przyjmujemy postawy klęczącej. To już jest kolejna postawa, skoro już mówimy o klęcznikach. To bowiem głównie dłuższa postawa modlitewna lub chwilowy gest oznaczający uwielbienie Pana Boga. W Nowym Testamencie znajdujemy prawie 60 wzmianek o jej przyjmowaniu. I miała takie trzy formy. Mówimy o postawie klęczącej. Padanie na twarz, upadnięcie do stóp i klęczenie takie, jakie my dzisiaj znamy. Przykład modlitwy na klęczkach dał nam sam Chrystus, modląc się w Ogrodzie Oliwnym. Już od IV wieku pojawia się zwyczaj przyklękania przed świętymi przedmiotami, przed kościołem, ołtarzem czy krzyżem. W tym samym okresie postawa klęcząca nabiera również znaczenia pokutnego i błagalnego. Stąd też klęczymy, aby w jakiś sposób pokazać nie tylko uwielbienie. Patrz, Panie, kim ja jestem wobec Ciebie. Uznaję, że jesteś wielki, a ja jestem mały, aczkolwiek przez Ciebie ukochany. Ale też ta postawa jest znakiem mojego skruszenia. Człowieka, który wyznaje winy i jest ona też znakiem prośby kogoś, kto szuka opieki i pomocy. Klękano bardzo często w dawnych wiekach w tradycji Kościoła, w dni postne oraz w okresie Wielkiego Postu. W XI wieku pod wpływem herezji zaprzeczającej realnej obecności ciała i krwi Chrystusa pod postaciami chleba i wina, kiedy wzrasta kult Eucharystii, a klękanie staje się symbolem uwielbienia Pana Boga przez uklęknięcie przed najświętszymi postaciami, wyznajemy wiarę, że Ty, Panie, jesteś prawdziwie obecny tajemnicę eucharystycznego chleba, eucharystycznego wina. I postawa klęcząca jest też znakiem adoracji. Święty Paweł w liście do Filipian zachęcał, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. A święty Hieronim nalegał, aby przy klęknięciu ciała towarzyszyło także przyklęknięcie serca, a więc należyte usposobienie wewnętrzne. Oczywiście trzeba odróżnić postawę klęczącą od przyklęknięcia i jeszcze są inne gesty, ale o tym będę mówił już na ostatniej katechezie w przyszłym tygodniu, ostatniej z tego cyklu. Dziś chcę tylko jeszcze dodać taką jedną uwagę, że kiedy przyklękamy, czy klękamy, na przykład przechodząc przez środek Kościoła, wiemy, że jest w środku tabernakulum, że jest Najświętszy Sakrament, nie czynimy znaków krzyża. Albo przyklękamy, albo czynimy znak krzyża. Nie robimy tych rzeczy razem. Bo często wygląda to tak, oczywiście nie my tak robimy, ale myślę, że to zauważacie też czasami, jak ktoś szybko przechodzi, niezbyt ładnie przyklęka i jeszcze odgania muchy przy okazji. Więc liturgia mówi, żeby nie łączyć tych znaków. Generalnie znak krzyża robimy, kiedy wchodzimy do kościoła, zanurzając palce w wodzie święconej albo dotykając kropielnicy. Przypominamy sobie swój własny chrzest. Kim jestem? Mam tu wejście do tego miejsca, bo idę aby uczestniczyć w świętych tajemnicach, bo jestem częścią Kościoła poprzez chrzest święty. Kiedy wychodzimy zaś z Kościoła, również czynimy to samo, dotykając albo kropielnicy i czyniąc znak krzyża, albo wody święconej. Po co? Aby prosić o błogosławieństwo, aby to, co we mnie dobre, piękne, wartościowe, to wszystko, co Bóg we mnie tutaj zaszczepił, poszło razem ze mną. Niech więc to błogosławieństwo towarzyszy mi w drodze. I tak mógłbym mówić i mówić i mówić długo, a czas już minął. Dziękuję wam za cierpliwość. Życzę bracia i siostry dobrej, jeszcze raz pięknej, błogosławionej niedzieli. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.